Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niezmiernie cieszę się, że możemy gościć na antenie Radia Rodzina panią Magdalenę Guziak-Nowak dzisiaj. Pani Magdalena jest sekretarzem zarządu i dyrektorem do spraw edukacji w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka. Witamy serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, szczęść Boże państwu, dziękuję za zaproszenie.
Szczęść Boże, dziękujemy również za odpowiedź i za gotowość. Chcemy dzisiaj, może inaczej, pretekstem do tej dzisiejszej rozmowy był wasz pomysł, który, w którym można uczestniczyć online. To jest projekt Adwent dla Życia. O tym projekcie na pewno wam państwu dzisiaj opowiemy. Adwent dopiero zaczął się, choć bardzo krótki, to myślę, że jeszcze można do tej akcji się przyłączyć. Adwent dla Życia. I to jest taka odpowiedź też na to, czym zajmujecie się jako Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Przede wszystkim obroną życia, ale też edukacją. Może chwilę powiedzmy o tym właśnie, czym dzisiaj zajmuje się właśnie wasze stowarzyszenie.
Naszą misją jest troska o życie każdego człowieka, niezależnie od stanu jego zdrowia, wieku, zasobności portfela, na każdym etapie życia, właśnie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. I w tych naszych działaniach my staramy się być bardzo elastyczni, to znaczy dostosowywać się do aktualnych potrzeb, odpowiadać na to, czym właśnie żyjemy, żeby to nasze działanie nie było takie oderwane od rzeczywistości, ale zawsze blisko konkretnego człowieka, blisko tej osoby, która może właśnie na jakimś etapie swojego życia bardzo potrzebuje takiego solidarnego stanięcia obok niej i okazania jej bardzo konkretnej pomocy. Takim najważniejszym filarem naszego stowarzyszenia, na którym właśnie wszystko stoi, jest edukacja. Edukacja rozumiana w taki sposób bardzo pozytywny, afirmujący życie, pokazujący, jak piękną przygodą jest ten rozwój człowieka od poczęcia. Bo mamy takie wewnętrzne przekonanie, że przeciwko aborcji można opowiedzieć się wtedy, kiedy jest się w 100% za życiem, kiedy jest się w 100% zachwyconym właśnie tym fenomenem rozwoju prenatalnego, tym jak fantastycznie to wszystko jest w naszym świecie poukładane. Drugim pionem naszej działalności jest pomoc charytatywna, rozumiana bardzo dosłownie, nie tylko jako poklepanie człowieka po ramieniu i powiedzenie będzie dobrze, ale jako otworzenie swojego portfela, podzielenie się tym, co mamy w sytuacji, kiedy jakiemuś człowiekowi właśnie na pewnym etapie życia po prostu jest trudno. I tutaj mamy fundusze pomocy materialnej dla rodzin podejmujących trud wychowania niepełnosprawnego dziecka, także dla samotnych mam. Prowadzimy też telefon zaufania czy poradnictwo dla rodzin, które doświadczyły poronienia czy przedwczesnej śmierci dziecka właśnie w stadium prenatalnym. A to wszystko wyrosło z modlitwy, z krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci. To wszystko pięknie łączy się z peregrynacją figury Matki Bożej Brzemiennej, wykonanej dla naszego stowarzyszenia, która właśnie jeździ po całej Polsce, odwiedza parafię i jest też takim, może to niefortunnie zabrzmi, ale pretekstem do modlitwy właśnie w tych konkretnych intencjach, czyli właśnie edukacja, pomoc charytatywna, i to wszystko zanurzone w modlitwie. To w takim największym skrócie.
Tak, rzeczywiście. Ja tylko chcę zaznaczyć, że stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka powstało w 1999 roku w Krakowie, więc za rok, w przyszłym roku obchodzicie jubileusz, 25-lecie.
Tak, przygotowujemy się już do tego bardzo, bardzo intensywnie. Nasza organizacja jest najstarszą działającą tego typu organizacją w Polsce. Mamy bardzo taką bogatą historię. Pewnie wielu radiosłuchaczy pamięta naszego założyciela świętej pamięci, doktora inżyniera Antoniego Ziębę. I chcemy z jednej strony właśnie twórczo czerpać z tego dziedzictwa, z drugiej strony ciągle się aktualizować, sięgać po nowe środki przekazu wyrazu. W tym pionie edukacyjnym mamy właśnie filmy, reportaże, które kręcimy, nagrywamy, można je oglądać w internecie, czasami są też emitowane w telewizji, konkursy dla dzieci, dla młodzieży, dla studentów na najlepsze prace licencjackie i magisterskie, serię webinarów popularno-naukowych, które powstały z jednej strony z miłości do życia, z drugiej strony właśnie z takiego szacunku do wiedzy. Wszystkie te nagrania można też obejrzeć na naszym profilu na YouTubie w sekcji właśnie webinary EduLife, masę szkoleń dla katechetów, doradców życia rodzinnego, warsztaty dla młodzieży, dla nastolatków w szkołach, których odwiedzamy, wystąpienia na różnych prelekcjach, na pielgrzymkach, no i wiele, wiele, wiele jeszcze innych działań podejmujemy, no żeby właśnie ta prawda o godności każdego człowieka była usłyszana i przyjęta. My marzymy o takim świecie, w którym prawo nie będzie potrzebne do tego, żeby chronić życie każdego dziecka, bo osiągniemy taki poziom rozwoju moralnego, że nie przyjdzie nam nawet do głowy, żeby podnieść na to maleństwo rękę. No, może kiedyś Pan Bóg da nam się ucieszyć takim światem, taką rzeczywistością.
Oby tak było. Chciałoby się powiedzieć amen, po prostu. Pani Magdo, pewnie długo by można opowiadać o tym, czym się zajmujecie. Jak wiemy, pro-life znaczy za życiem, a więc to życie w każdym aspekcie jest wam bliskie, jest dla was ważne i to jest bardzo, bardzo piękne i dziękujemy też za tą waszą działalność. Teraz może trochę o takich mniej przyjemnych sprawach, ale obiecuję, że zakończymy w pozytywny sposób naszą rozmowę. Posłowie z Sejmu 10. kadencji zdecydowali ostatnio większością głosów, że zapłodnienie za pomocą metody in vitro będzie wspierane finansowo ze środków budżetowych, ze środków państwa. Jest to już fakt i w zasadzie zawsze podnosi się takie argumenty, że dajmy ludziom szczęście, tak? Jest to jakiś sposób na to zapłodnienie, czyli na poczęcie tego dziecka, więc dlaczego nie? Dlaczego nie in vitro? Pani Magdaleno, pod względem takim medycznym, dlaczego nie właśnie? Dlaczego to in vitro nie jest dobre?
Może jeszcze tylko tutaj króciutko doprecyzuję, bo powiedziała Pani, że to finansowanie in vitro z budżetu państwa, czyli z budżetu podatników, tak? Z moich
tak.
pieniędzy, z Pani pieniędzy, z pieniędzy
tak,
wszystkich
tak.
słuchaczy, także niestety tych osób, które się na tą metodę nie zgadzają, jest faktem. Dzisiaj, w czwartek, 7 grudnia o godzinie 15 odbędzie się posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia, która będzie zajmować się tą ustawą. Ona później trafi do Senatu. Teoretycznie już jutro może zostać przyjęta. Dalsza droga legislacyjna będzie wyglądała tak, że po przyjęciu ustawy przez Senat, no, do czego najprawdopodobniej oczywiście dojdzie, ustawa zostanie przedstawiona przez Marszałka Sejmu prezydentowi, który może ją podpisać w ciągu 21 dni, może ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego albo zawetować, więc no, jakby sprawa jeszcze nie jest zakończona, ale wydaje się niestety przesądzona faktycznie. Wie Pani co, ja bym zaproponowała na początku, żebyśmy właśnie na te tematy związane z różnymi dylematami bioetycznymi, mimo że jesteśmy w Radiu Rodzina, może się Państwo
tak.
nie pogniewacie za takie ujęcie, ale żebyśmy w ogóle nie dyskutowali na razie, odwołując się do argumentów teologicznych, odwołując się do katolickiej nauki społecznej. Dlaczego? Dlatego, że nie musimy tego robić, ponieważ nauka, badania naukowe, mówiąc tak no, kolokwialnie, są po prostu po naszej stronie. I zauważmy, że jeżeli spotykamy osobę, która od początku mówi, że żona jest osobą niewierzącą i dla niej właśnie ten kodeks chrześcijański nie jest jakimiś obowiązującymi normami życia, to tak naprawdę tracimy tę osobę. Nie mamy szansy, żeby się spotkać, bo okazuje się, że nadajemy na dwóch zupełnie różnych falach. Tymczasem, jeśli popatrzymy właśnie na metodę in vitro właśnie tylko przez pryzmat nauki, tego co już wiemy, choć ta metoda jest metodą stosunkowo nową, to możemy snuć bardzo taką właśnie merytoryczną, rzetelną dyskusję i być może wtedy uda nam się gdzieś spotkać. Ja myślę, że takim największym kłopotem z in vitro jest to, że wobec takiej nachalnej reklamy klinik in vitro bardzo trudno jest się z tymi merytorycznymi argumentami przebić. Wielu zwolenników tej procedury, jestem pewna, nie zna ani jej historii, która Historia jest nauczycielką życia, tak? Bardzo, bardzo wiele możemy się z niej nauczyć. Nie zna poszczególnych etapów sztucznego zapłodnienia, nie wie, na czym to po prostu polega, a więc nie potrafi też oszacować ryzyka, które się z tym wiąże. No i w pierwszej kolejności możemy tutaj mówić, nie wiem, na przykład o skutkach ubocznych tej procedury, zarówno dla matki i dla dziecka, bo wbrew temu, co się powszechnie opowiada, że ta metoda jest w 100% skuteczna, że nie ma żadnych powikłań, no to niestety analiza badań naukowych nie pozwala nam kupować tego typu narracji. Tych skutków ubocznych dla kobiety jest bardzo wiele, także dla dziecka, i pisze o tym najbardziej prestiżowa literatura medyczna. No, żeby nie być gołosłowną, to może kilka tych najcięższych powikłań wymienię. Jeśli chodzi o dziecko, no to mamy dowody na to, że procedura in vitro zwiększa ryzyko wystąpienia różnych zaburzeń chromosomowych, między innymi zespołu Turnera, zespołu Downa, zespołu Edwardsa, także innych chorób genetycznych. Mówi się, że co najmniej 9% dzieci poczętych in vitro rodzi się z ciężkimi wadami serca, rozszczepieniem wargi, podniebienia, defektami w rozwoju układu moczowo-płciowego u chłopców. Te dzieci poczęte in vitro w wieku do 5 lat częściej są poddawane, niemal dwukrotnie częściej, zabiegom chirurgicznym niż dzieci poczęte naturalnie. Zwiększa się ryzyko wystąpienia wcześniactwa, śmierci okołoporodowej, niskiej masy urodzeniowej, mózgowego porażenia dziecięcego itd., itd. Mamy też całą masę takich powikłań perspektywicznych, odległych w czasie, które na przykład diagnozowane są wtedy, kiedy dzieci zaczynają wchodzić w okres dorastania. Jeśli chodzi o kobiety, no to jeżeli my wiemy, że procedura in vitro rozpoczyna się od tak zwanej hiperstymulacji jajników, czyli podaży bardzo wysokich dawek hormonów po to, żeby w jednym cyklu miesiączkowym
tak.
uzyskać więcej niż, no właśnie jedną, więcej niż jedną dojrzałą do zapłodnienia komórkę jajową, no to już samo
Tak,
to
żeby
generuje
zwiększyć
różne.
szansę tego sztucznego zapłodnienia.
Tak, chcemy mieć więcej komórek jajowych po to, żeby więcej można było zapłodnić, po to, żeby powstało więcej zarodków, po to, żeby zwiększyć szansę na żeby było więcej zarodków do transferu do macicy, no i po to, żeby właśnie zwiększyć szansę. No to mamy całą masę powikłań po tej hiperstymulacji. Udokumentowane są zgony bezpośrednio związane z procedurą in vitro w takich krajach jak Nowa Zelandia, Holandia czy Wielka Brytania. Wzrasta ryzyko ciąży pozamacicznej, ciąży bliźniaczej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę o tym by można było długo mówić. Ja zakończę krótką taką anegdotką, pozwolę sobie ze swojego życia. Kiedy rodziłam swoje ostatnie dziecko, już na etapie badań prenatalnych dostałam bardzo rozbudowany kwestionariusz do wypełnienia i tam oprócz takich zwykłych danych, które no trzeba gdzieś tam uzupełnić, zapytano mnie o sposób poczęcia dziecka. Czy to był sposób naturalny, czy metoda in vitro. Jeśli metoda in vitro, to kto był dawcą komórki jajowej, kto był dawcą plemnika, czy matka, czy ojciec, czy dawczyni, czy dawca. Tych pytań było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Podobne pytania zadano nam, kiedy z mężem przyjechaliśmy do porodu. No i warto zadać teraz pytanie, dlaczego? No po co ktoś mnie o to pytał? Czy z ciekawości? Nie. Tego typu postępowanie ma swoje uzasadnienie medyczne, to znaczy porody dzieci poczętych metodą in vitro częściej są porodami powikłanymi i położna, która przy takim porodzie będzie asystować, no musi być na to przygotowana. To tak króciutko o tych skutkach dla matki i dziecka, ale mamy całą masę dylematów moralnych, etycznych, które wiążą się z mnożeniem tak zwanych nadliczbowych zarodków. Część tych zarodków, wiemy o nich, że one w 70% składają się z wody, nie przeżyje tej procedury zamrożenia i rozmrożenia. Mamy całą masę dylematów związanych z odpowiedzią na pytanie, co zrobić z tymi zarodkami, które są zamrożone w temperaturze minus 196 stopni Celsjusza w ciekłym azocie. I przepraszam za to sformułowanie, nie wiadomo do końca, co z nimi zrobić. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych tych zarodków mamy około 2 miliony, 2 miliony poczętych dzieci, którym no, nie daje się szansy na urodzenie. Wielkim problemem moralnym, etycznym jest też diagnostyka preimplantacyjna, która polega na tym, że komórki jajowe albo już zarodki, czyli no już poczęte dzieci, są poddawane kontroli ilościowej i jakościowej po to, żeby wybrać te najlepiej rokujące. I proszę sobie wyobrazić, że technika tak bardzo poszła do przodu, że lekarze potrafią dzisiaj wyselekcjonować zarodki, które które nie są nosicielami, no właśnie jakichś chorób, poważnych chorób genetycznych, takich jak, nie wiem, no, rdzeniowy zanik mięśni, mukowiscydoza, hemofilia, choroba Huntingtona. Ale dochodzi też do takich sytuacji, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, to też literatura medyczna o tym się bogato rozpisywała, ponad 45% par nie zdecydowało się na transfer zarodka tylko dlatego, że ta diagnostyka preimplantacyjna wykazała, że był innej płci niż pożądana. Czyli no, tłumacząc to z polskiego na nasze, chcieliśmy mieć chłopca, okazało się, że mamy dziewczynkę lub odwrotnie, no to my w takim razie już tego dziecka nie
Nie
chcemy.
chcemy, tak.
No to jest podcinanie gałęzi, na której my wszyscy siedzimy. Już abstrahując od takich sytuacji, że raz na jakiś czas słyszymy o jakiejś aferze, kiedy no, jakaś chora psychicznie, jakiś chory psychicznie pracownik kliniki in vitro zapładnia swoim nasieniem komórki jajowe. Przecież też jest szansa, że te dzieci będące genetycznym rodzeństwem, a nie mające takiej świadomości, kiedyś się spotkają, nie wiem, zawrą związek małżeński. O tym biolodzy, embriolodzy, genetycy kliniczni. W Polsce mamy światowej sławy ekspertów badających ten temat. Mówią od dawna, no niestety on jest zamiatany pod dywan, ośmieszany. No, tak jak powiedziałam, bardzo trudno się z takimi rzetelnymi głosami przez taką nachalną reklamę klinik in vitro przebić.
Pozwolę sobie jednak trochę pod wóz zapytać, kiedy tak pani mówiła o tych wszystkich skutkach ubocznych, przede wszystkim procedury zapłodnienia metodą in vitro, to pomyślałam sobie, że jakby gdzie tu jest miejsce na dziecko. To nowe życie, które ma powstać na szkle, jest traktowane jako przedmiot, jako produkt tej procedury. I w zasadzie wszystko, myślę, że kręci się wokół tego, że para, która przychodzi do takiej kliniki in vitro, ma olbrzymie pragnienie posiadania dziecka, posiadania, a więc na własność. Nie traktuje się życia jako dar, tylko traktuje się życie jako coś, co nam się należy. To życie, które chcemy powołać do istnienia. Czy mamy prawo do tego? Chcemy być szczęśliwi, chcemy mieć dziecko. Czy mamy prawo do tego, żeby właśnie w ten sposób działać?
Pragnieniu dziecka nie ma... Przepraszam, tutaj dzieciaczki mi zachwyciły z
Aha, to dobrze. To...
Pragnieniu dziecka nie ma niczego złego. I to jest pragnienie piękne, tak? Naturalne,
tak.
Że my chcemy właśnie to nasze życie przedłużyć. Chcemy się tą swoją miłością podzielić. I powołać do życia no kolejnego człowieka. No,
tak, a jeśli są jakieś problemy, to co wtedy?
Myślę, że dlatego właśnie ta dyskusja o in vitro jest dyskusją tak bardzo trudną. Ja mam takie poczucie, że to jest najtrudniejszy dylemat bioetyczny, o którym przychodzi nam dyskutować. No, ktoś mi kiedyś powiedział, no bo mamy do czynienia z pozornym dobrem. Nie, my mamy do czynienia z dobrem. Rodzi się dziecko, to nie jest pozorne dobro.
Tak.
Każdy nowy człowiek jest dobrem, tak? No, warto może też tutaj podkreślić, że ta nasza rozmowa też między innymi, no, ona nie jest wymierzona w żadnej mierze przecież w ludzi poczętych tą metodą.
Oczywiście,
tak?
Nie.
My każdego człowieka przyjmujemy, szanujemy. Wszystkie dzieci poczęte metodą in vitro mają od pierwszych chwil swojego życia, przysługuje im godność osoby ludzkiej, której nikt im nie nadaje. One po prostu ją mają, tak? Bo są po prostu osobami ludzkimi. Natomiast właśnie, no, wkrada się do tej dyskusji to sformułowanie coraz częściej gdzieś odmieniane przez różne przypadki prawa do dziecka. Prawa do dziecka, czy istnieje coś takiego jak prawo do dziecka. No, my z jednej strony chcemy właśnie uszanować wszystkie osoby urodzone w wyniku procedury in vitro. Z drugiej strony chcemy uszanować wielkie cierpienie małżonków, wielkie cierpienie par, które no nie mogą doczekać się tego upragnionego potomstwa. Dla wielu to jest na pewno ogromny ciężar, który trudno jest nieść przez życie. Natomiast z drugiej strony, kiedy mamy świadomość tych wszystkich konsekwencji i dylematów etycznych związanych z tą procedurą, to nam nie jest wolno się na nią zgodzić, tym bardziej, że widzimy, że ta granica tego, na co sobie człowiek pozwala, jest coraz bardziej przesuwana.
Pani Magdaleno, już to padło na początku, że Wasze stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, od zawsze wspierało się także modlitwą. I teraz też w tym czasie Adwentu rozpoczęliście taki szczególny kalendarz adwentowy, taka akcja, którą możemy obserwować na mediach społecznościowych, może nie tyle obserwować, co w niej uczestniczyć. Powiedzmy o tym działaniu takim właśnie, tak bym powiedziała, w kontrze do tego, o czym przed chwilą mówiłyśmy. Adwent dla życia. Co to za projekt?
Mamy właśnie takie poczucie, że dzisiaj bardzo potrzebujemy modlitwy i też takiego chyba umocnienia, że właśnie nie jesteśmy sami. Potrzebujemy na nowo zobaczyć, że osób działających w tym ruchu pro-life jest tak naprawdę sporo i nie jesteśmy jakimiś ostatnimi sprawiedliwymi, jak może czasami komuś mogłoby się wydawać. Taka myśl jest bardzo przygniatająca. Ten Adwent dla życia z jednej strony ma nas pobudzić, zachęcić do modlitwy z intencji wszystkich dzieci poczętych, pobudzić do modlitwy o respektowanie tego Bożego porządku stworzenia. Z drugiej strony chcemy, i to była szczerze mówiąc taka pierwsza nasza myśl, odzyskać święta dla Jezusa. Po prostu, czyli odrzeć je z tej komercji, która z jednej strony może trochę nam czasem pomóc, ale myślę, że w zdecydowanej większości przypadków po prostu nam przeszkadza, przesłania nam to, o co w świętach, o co w świętach najbardziej chodzi. I proponujemy taką prostą aktywność, bo ten nasz Adwent dla życia jest po prostu wydarzeniem stworzonym na platformie Facebook. Proponujemy wykonanie codziennie prostego zadania adwentowego, na przykład na dzisiaj. Dzisiaj zadanie adwentowe na dzisiaj polega na tym, aby zostawić kwiatek dla Maryi albo przy jakiejś przydrożnej kapliczce, albo w kościele. Ja właśnie za chwilę wybieram się do sklepu, żeby jakiś ładny kwiatek dla Matki Bożej kupić i wieczorem na roratach jej zostawić przy ołtarzu. I rano codziennie takie zadanie publikujemy, natomiast po południu wrzucamy różne materiały edukacyjne, jakieś pomysły właśnie, które mogą nas zainspirować do piękniejszego, lepszego, pełniejszego życia. Ten kalendarz adwentowy nie jest naszym rodzimym zwyczajem, natomiast wydaje się, że na polskim podwórku już dosyć dobrze się przyjął i tak jak pewnie czytała Pani w naszych materiałach dla dziennikarzy, zamiast upychać nasze kosmetyczki kolejnymi lakierami do paznokci, tak, czy nie wiem, czekoladkami, bo w tych kalendarzach adwentowych można znaleźć wszystko. Moim tegorocznym hitem jest kalendarz adwentowy dla królików, z farmą dla królików i takie cudo znalazłam. To jednak proponujemy, żeby skupić się po prostu na chrześcijańskim przeżyciu świąt, na pięknym przygotowaniu właśnie do tego niesamowitego święta życia, przecież jakim jest Boże Narodzenie. No i tak, cały czas oczywiście można dołączyć, można kliknąć, wezmę udział właśnie gdzieś tam w tej naszej facebookowej akcji Adwent dla Życia. Bardzo do tego zachęcam.
Bardzo zachęcamy, by korzystać ze wszystkich materiałów, które można znaleźć na waszej stronie, czy na waszych profilach właśnie facebookowych, tam wiele ciekawych rzeczy. Wczoraj także webinar o in vitro, zachęcamy, by zaglądać, jeśli państwo się interesują tym tematem, a myślę, że warto wiedzieć o życiu więcej, to zachęcamy jak najbardziej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Magdalena Guziak-Nowak była naszym gościem. Myślę, że wiele rzeczy jeszcze nie zostało powiedzianych, ale uprzejmie dziękuję za to, że udało się w tak krótkim czasie te najważniejsze, najbardziej istotne sprawy poruszyć, jeśli chodzi o dzisiaj, o temat obrony życia. Bardzo dziękuję, Bóg zapłać.
Ja również dziękuję. Te tematy są nie tylko moją pracą zawodową, ale też taką wielką pasją, więc ja bym tutaj mogła, proszę Państwa, zapewnić Państwu program do wieczora.
Proszę nam powiedzieć, ile Pani ma dzieci?
My mamy pięcioro dzieci z mężem, cztery córeczki i synka, rodzynka, najmłodszego Edmundzika.
No to gratulacje. Widać, że to życie jest obecne bardzo, bardzo w waszym domu. Pozdrawiamy całą rodzinę. Dziękujemy jeszcze raz za tę rozmowę i życzymy wszelkich łask na ten Adwent i na waszą działalność, na działalność Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj po drodze wtargnęły moje dwie córki. Mam nadzieję, że że to nie bardzo przeszkodziła. No to po prostu taki prolew dnia codziennego. Dziękuję
Oczywiście,
bardzo.
oczywiście. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Gość dnia w Radiu Rodzina.